Minęła 15. Czwartek, 27 sierpnia, Polski Radio PIK, wiadomości Robert Erdman. Anita Włodarczyk jest mistrzynią świata w rzucie młotem. Wygrała mistrzostwa w Pekinie. Więcej tuż po wiadomościach w serwisie sportowym. We Włocławku rozpoczynają się 15 międzynarodowe zawody balonowe. Weźmie w nich udział około 100 zawodników. Pierwsze loty za godzinę. Start z lotniska w podwłocławskim Kruszynie. Niezwykle widowiskowo zapowiadają się nocne, jutrzejsze loty. Gala balonowa odbędzie się jutro o 21 na placu przy ulicach Zbigniewskiej i Wiejskiej. Senatorowie PiS nie poprą ustawy o pomocy frankowiczom, zapowiedziała Beata Szydło. Kandydatka PiS na premiera mówiła, że projekt nie chroni frankowiczów. Póki nie pojawi się projekt, który zabezpieczy interesy kredytobiorców, to my takiego projektu wspierać nie będziemy, stwierdziła Beata Szydło. Prokuratura wzięła pod lupę poselskie przeloty Ewy Kopacz. Premier powiedziała dzisiaj, że nie obawia się wyników pracy śledczych. Prokuratorzy badają też podróże prezydenta Andrzeja Dudy z czasów, gdy był posłem. Komornik zajął katamaran, którym żeglarz Roman Paszkę próbował opłynąć świat. Warta 1,5 miliona euro jednostka jest własnością zadłużonej spółki z Warszawy, w której żeglarz jest członkiem zarządu. Jeden z wierzycieli, który bezskutecznie próbuje odzyskać ponad 100 tysięcy złotych, wystąpił o komorniczą egzekucję. Szokujące odkrycie w jednej z miejscowości na wschodzie Austrii. Przed południem na autostradzie A4 w opuszczonej ciężarówce znaleziono ciała kilkudziesięciu uchodźców.
Austriacka telewizja publiczna donosi, że na razie potwierdzono zgon 30 osób. Tragicznego odkrycia dokonano na odcinku między miejscowościami Neuwied i Parmnor. Austriacka minister spraw wewnętrznych Johanna Mikleitner nazwała to zdarzenie czarnym dniem i zapowiedziała bezwzględne kroki oraz brak tolerancji wobec mafii przemytników, której metody działania ukazuje ta tragedia. Z Wiednia dla Polskiego Radia Adam Czartoryski.
Uchodźcy prawdopodobnie pochodzili z Syrii. Były to wiadomości kolejne o 16. Z południowego zachodu napływa gorące powietrze. Termometry wskazują od 27 do 29 stopni. Jest zatem bardzo ciepło, ale tropikalnych upałów nie ma. Do końca dnia utrzyma się też zachmurzenie małe i umiarkowane. Wiatr słaby do 20 km na godzinę. Na barometrach 1004 hektopaskale. Jutro deszcz.
Serwis sportowy, Eryk Hełminiak. Faworytka nie zawiodła, wszystko zgodnie z planem. Anita Włodarczyk zdobyła złoty medal w rzucie młotem na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Pekinie. Polka wygrała konkurs wynikiem 80 metrów i 85 centymetrów. Drugie miejsce zajęła Chinka Weng Xiuzhang, a trzecie Francuzka Aleksandra Tavernier. To drugie mistrzostwo świata w karierze Włodarczyk. Wcześniej triumfowała w Berlinie w 2009 roku. Australijczyk poleciał do Anglii. Darcy Ward będzie tam kontynuował rehabilitację po wypadku, w którym przerwany został jego rdzeń kręgowy. Żużlowiec od niedzieli przebywał w zielonogórskim szpitalu, gdzie przeszedł dwie operacje. Jedna miała ustabilizować kręgosłup, druga zespolić złamany nadgarstek. Ward został przetransportowany do Babimostu, skąd wyleciał do Anglii. Będzie tam kontynuował leczenie blisko swojego domu. Polscy koszykarze są już w Bydgoszczy. Od jutra do niedzieli nasza reprezentacja zagra w hali Łuczniczka w międzynarodowym turnieju. W ostatnim etapie przygotowań do wrześniowego Eurobasketu zmierzymy się z Islandią, Belgią oraz Libanem. Zadowolony z powrotu w rodzinne strony jest środkowy Przemysław Karnowski, który wprawdzie zaczął grać w koszykówkę w Toruniu, ale urodził się w Bydgoszczy.
Mieszkałem tutaj przez około 3 tygodnie i potem wyjechałem do Torunia razem z rodzicami, aczkolwiek moja babcia i duża część rodziny tutaj mieszka, więc jest do czego wracać. Wiem, że będzie rodzina z Torunia, z Bydgoszczy, wiem, że będą przyjaciele z Torunia, więc na pewno nie jest to daleki dystans, żeby mogli tutaj przyjechać i zobaczyć mnie w akcji.
W kadrze jest też inny koszykarz z Torunia, Adam Waczyński.
Jest to tak naprawdę mój teren. Cieszę się, że mamy szansę drugi rok z rzędu grać turniej przede wszystkim w Polsce. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby pokazywać się swoim kibicom, żeby jakoś byli związani z nami.
W naszej reprezentacji wystąpi oczywiście Marcin Gortat, ale nie było możliwości nagrania koszykarza NBA z dziennikarzami, będzie rozmawiał tylko po meczach. Możemy mieć dwa zespoły w europejskich pucharach. Piłkarze Lecha i Legii mają dziś do pokonania ostatnie przeszkody w kwalifikacjach Ligi Europejskiej. W rewanżowym meczu poznaniacy zagrają na wyjeździe z węgierskim Wideotonem Sekes Fehervar. Tydzień temu mistrzowie Polski wygrali 3-0 i są bardzo blisko awansu do fazy grupowej tych rozgrywek. Jesteśmy blisko, ale trzeba postawić kropkę nad i, stwierdził Maciej Skorża, trener zespołu Lecha.
Tyle już tutaj padło określeń, że komfortowa sytuacja, duża zaliczka i tak dalej, że boję się, żeby moi zawodnicy nie wyszli zbyt rozleniwieni na boisko, dlatego nie przesadzajmy z tym. Musimy zapomnieć o tym, jaki był wynik w Poznaniu i ciężko walczyć o to, żeby awansować do następnej rundy, także tutaj nie przesadzajmy z tym takim komfortem przed tym meczem rewanżowym.
Początek meczu wideo to na Lech o 19, a dwie godziny później w Warszawie rozpocznie się spotkanie Legii Warszawa z ukraińską drużyną Zorya Ługańsk, którego stawką będzie także awans do fazy grupowej Ligi Europy. Pierwszy mecz Legia wygrała 1-0. Nowa nazwa siatkarskiego zespołu. Już nie transfer, a Łuczniczka Bydgoszcz. Taka jest oficjalna nazwa drużyny, która przygotowuje się do nowego sezonu w Plus Lidze. Więcej na ten temat w wieczornym serwisie po 21, a także o przygotowaniach do toruńskiego maratonu.
Reklama. Tak tanio jeszcze nie było. Ruszyła wielka wyprzedaż samochodów demonstracyjnych w BMW Dynamic Motors. W ofercie 30 wyjątkowych aut z rabatami do 125 tysięcy złotych. Przyjdź i skorzystaj z niepowtarzalnej okazji. Oferta ważna do końca września lub do wyczerpania zapasów. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264, Toruń, ulica Olimpijska 8. BMW. Radość z jazdy.
Zapraszamy na konferencję informacyjną o stanie zaawansowania projektu BioPlus. Bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim, która odbędzie się w piątek 28 sierpnia w sali edukacyjnej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy. Patronat nad konferencją sprawuje marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Konferencję dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.
Gimnazjalisto, chcesz zdobyć ciekawy zawód i mieć pewną pracę? Przyjdź na Nakielską 11 i zapisz się do jedynej w regionie szkoły realizującej innowacyjny program stylista-wizażysta w technikum fryzjerskim i szkole zawodowej fryzjerskiej. Kształcenie obejmuje elementy kosmetologii. Dorosłych zapraszamy na bezpłatne kursy kosmetyczne i fryzjerskie do Policealnej Szkoły Kosmetycznej. Partner strategiczny Fale Loki Koki. Rekrutacja trwa. Szczegóły 52 373 35 07. 52 373 35 07. Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy, ulica Nakielska 11. Zapraszamy!
Klub Kuźnia zaprasza. Koncert niemieckiej grupy RPWL z repertuarem Pink Floyd już 16 września w Bydgoszczy. Bilety dostępne w klubie Kuźnia. Więcej na klubkuźnia.pl.
Trwa letnia wyprzedaż mieszkań w Budleksie. Skorzystaj z oferty super rabatów na nowe mieszkania Budleksu. W najbliższą sobotę drzwi otwarte na osiedlu Zielone Tarasy. Zobacz koniecznie na własne oczy. Mieszkania z super rabatem od Budleksu. Budleks, drzwi otwarte, osiedle Zielone Tarasy. W najbliższą sobotę od 10 do 14. Zapraszamy na osiedle Zielone Tarasy, ulica Glinki 81-101. Więcej na www.budleks.pl.
Reklama.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku od 15 do 16.30. Zaprasza
Magda Jasińska.
I Marek Rzepa, witamy. Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska w naszym regionie. Droga ekspresowa między Bydgoszczą a Toruniem ma powstać do 2019 roku. Będą konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic w Toruniu, a strażnicy miejscy w Bydgoszczy obchodzą dziś swoje święto. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, telefon do nas. Wizytę w naszym regionie marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska rozpoczęła od Włocławka. Tam spotkała się z organizacjami pozarządowymi. Wysłuchała wielu opowieści o różnych inicjatywach, choć jak mówi prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych OLIGO Iwona Kotuła, problemów na co dzień jest wiele.
Nie, no jest problem, oczywiście, że jest. Sektor jest zróżnicowany. Mamy organizacje, które dopiero powstają, uczą się. Mamy takie, które już się nauczyły. Nie mają lokalu, nie mają kadry. Albo powoli zatrudniają ludzi, próbują zdobyć. Jest jeden bardzo ważny problem. Sektor czasami ze sobą niezdrowo rywalizuje, zamiast mówić jednym głosem, chociaż to się już rzadziej zdarza. Natomiast ja nie zauważyłam w tej chwili, żeby samorząd wsłuchiwał się w głos sektora. I to jest ta wartość dodana, o której pani mówiła z Lipna, tak? Że samorząd sam nic nie zrobi, organizacja sama nic nie zrobi, ale wspólnie możemy wymienić doświadczenia. to ludzie, którzy tworzą organizacje pozarządowe, wiedzą tak naprawdę, co jest potrzebne. I warto ich czasami posłuchać, a nie uszczęśliwać na siłę.
Reprezentuję Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne imienia Pauliny Grid. Dorota Łańcucka.
Pani prezes, raz prezes, z drugiej
teraz
strony...
Teraz już nie prezes.
I była burmistrz, czyli zna pani potrzebę współpracy. To, co chyba jest gwarancją sukcesu.
Tak, dokładnie. Poznałam specyfikę działania stowarzyszeń non-profit, a więc tych, które nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Jakże trudno jest tym ludziom wykreować coś z sukcesem i sprzedać to dalej. A Lipnowskiemu Towarzystwu Kulturalnemu to się udało. Na pewno to jest wynikiem mobilności wszystkich członków tego stowarzyszenia, ich pasji i zaangażowania, ale również i współpracy z różnymi podmiotami. Bardzo zależało mi, będąc prezesem stowarzyszenia, na współpracy z lokalnym samorządem, bo tak naprawdę to dotyczy miasta Lipna, nasza działalność. I kiedy znalazłam się po tej drugiej stronie, rozumiałam potrzeby i oczekiwania stowarzyszenia, dlatego starałam się w każdy możliwy sposób pomagać, nie tylko finansowo, bo też jest dużo innych potrzeb technicznych, organizacyjnych, transportowych i to zadziałało. Natomiast cały czas o to trzeba jednak walczyć, żeby to zrozumienie po tej drugiej stronie było.
Ja mam takie wrażenie, że organizacje pozarządowe ciągle nie są przez nas należycie doceniane, bo tak naprawdę one tworzą ten trzon społeczeństwa obywatelskiego. W Polsce w tej chwili działa już ponad 170 tysięcy tego typu organizacji. Te organizacje nie tylko kreują nowych liderów, ale także są takim doskonałym przekaźnikiem problemów, informacji, treści między społeczeństwem a samorządami czy rządem. Jestem bardzo podbudowana tą rozmową, tą dyskusją, bo naprawdę za mało wiemy o tym, co te organizacje robią, nawet w skali regionu, a robią rzeczy niezwykłe. I cieszę się, że rozmawialiśmy o różnych problemach, a nie pieniądze były głównym problemem tej debaty. Także jestem pod wielkim wrażeniem tego, co dzieje się tutaj we Włocławku i to pokazuje, że to jest taki dobry zaczyn do tego, żeby ten region zmieniał się jeszcze szybciej, Kujawsko-Pomorski, żeby to wszystko jeszcze lepiej funkcjonowało.
A przygotowała Anna Pudyńska.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Wydająca się przez lata oddalającym się marzeniem S5 jest na etapie przetargów. Teraz realnie zaczyna jawić się też druga oczekiwana w regionie droga, która ułatwi przejazd przez Kujawsko-Pomorskie. Ekspresowa S10 między Bydgoszczą a Toruniem ma powstać do 2019 roku. Wczoraj premier poinformowała o tym, że budowa tej trasy będzie na liście priorytetowych inwestycji w kraju. Dziś dobrą wiadomość powtórzyli w Bydgoszczy prezydent Rafał Bruski, szef bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mirosław Jagodziński i minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska.
Bardzo oczekiwana decyzja wielu mieszkańców i także samorządowców i polityków i posłów z naszego regionu włączyło się w konsultacje tego programu. Chciałem wszystkim podziękować za skuteczny, aktywny udział w tych działaniach. Nieco więcej nam powie pani minister Teresa Piotrowska.
Rząd przyjął Krajowy Program Budowy Dróg. Pani premier wczoraj tą decyzję rządu ogłosiła. Jest to dobry dokument ze względu na tak bardzo oczekiwaną przez mieszkańców regionu drogę S10. Drogę, która połączy Bydgoszcz z Toruniem, z węzłem w Czerniewicach. To przy budowie już procedurach, które są wszczęte na dziesiątce, jakby zapina te tematy, które no, tak bardzo nam wszystkim leżały na sercu. Wszyscy pamiętamy perturbacje, problemy, które dotykały naszej drogi S5 i był taki moment, kiedy próbowano narzucić nam, żeby nie realizować w całości S5, a najpierw S10 i wówczas wrócić do S5. Wtedy bardzo tutaj w Bydgoszczy ostro się wszyscy postawiliśmy, wymusiliśmy decyzję, aby S5 była realizowana w całości i cieszymy się, że jest realizowana, że jest już po przetargu, za chwilę będą podpisywane umowy z wykonawcami i podjęliśmy się wtedy takiego zobowiązania, że będziemy robili wszystko, aby w tej nowej perspektywie unijnej dziesiątka była na miejscu priorytetów, jeśli chodzi o budowę dróg krajowych, tych tych dróg ekspresowych. No i się udało. Te decyzje, które zapadły, łączą Bydgoszcz z autostradami i otwierają nam okno na świat. Chciałabym również podziękować wszystkim, którzy się w to włączyli, mieszkańcom, którzy wysyłali pocztówki, politykom, którzy pisali również interpelacje. Cieszę się, że nasz kolega Paweł Olszewski w tym ostatnim etapie mógł mieć bezpośredni wpływ i osobiście nadzorował ten program. Również wizyta pani minister Marii Wasiak niedawno w Bydgoszczy. Zobaczenie tej drogi, która jest w dobrym stanie, ale bez nawet poboczy utwardzonych, no spowodowała, że pani minister podjęła decyzję, że ta droga musi się znaleźć na liście priorytetów. Pan dyrektor Jagodziński już wyprzedzająco pewne rzeczy na S10 realizował. Inwestycja, rozpocznie się ona w 2017 do 2019.
Jesteśmy przygotowani do realizacji tych zadań. Oddział w Bydgoszczy koordynuje przygotowanie S10 na terenie całego kraju. We wrześniu ogłosimy przetarg na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla odcinka Bydgoszcz-Toruń.
Przygotowała Monika Siwak-Waloszewska. Do końca sierpnia można składać odwołania w przetargu na wykonawców S5.
Wakacyjne popołudnie z nami.
Toruńscy radni zgodzili się na przystąpienie miasta do lokalnej grupy działania. Będą również konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic na lewobrzeżu Torunia. Chodzi o ulicę Armii Ludowej, Pstrowskiego, Górnika, Przodownika Pracy w PRL. Z wnioskiem o przywrócenie ich przedwojennych nazw, czyli Napoleona Bonapartego i Gustawa Konstantego Orlicz-Dreschera, do Rady Miasta wystąpiło Stowarzyszenie Stawki.
Jednym z wnioskodawców przywrócenia historycznych nazw ulic był Maciej Cichowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta z opozycyjnego klubu Czas Mieszkańców, członek Stowarzyszenia Stawki.
Nie wystąpiło to, żeby zmieniać, tylko żeby po prostu wyprostować rzeczy, które kiedyś już były zmieniane w latach 90. Powrót do sytuacji normalnej, czyli do tego, żeby pozostałości PRL-u likwidować.
Komisja do spraw nazewnictwa ulic Towarzystwa Miłośników Torunia pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany Wincentego Pstrowskiego na generała Gustawa Orlicz-Dreschera, żołnierza Legionów Polskich. Negatywnie Armii Ludowej na ulicę Napoleona Bonapartego zaproponowała inną nazwę, generała Tadeusza Rozwadowskiego, szefa sztabu generalnego podczas Bitwy Warszawskiej. Bartłomiej Jóźwiak, przewodniczący klubu radnych PO.
Konsultacje z mieszkańcami to najlepsza możliwa droga działania, bo to oni są zainteresowani, oni na tych ulicach mieszkają.
Jacek Kowalski, przewodniczący klubu radnych PiS.
Nie wyobrażam sobie, żeby Prawo i Sprawiedliwość była przeciwna zmianom nazwy ulic, które są związane z ustrojem panującym w naszym kraju, z systemem totalitarnym.
Po pierwsze, bez woli tych tam mieszkających nie wolno tego robić.
Marian Frąckiewicz, radny SLD.
Ja uważam, że nie powinniśmy tego robić. Nie podzielam poglądów tych, którzy z takim entuzjazmem mówią o tym, że to jest tylko czarna historia Polski. Taka była rzeczywistość. W takiej rzeczywistości Pstrowski działał, pracował i był przecież przekonany, o czym ja jestem święcie przekonany, że działa dla dobra Polski. Historię trzeba szanować.
Jesteśmy na ulicy Armii Ludowej.
Wydaje mi się, że sprawa wymaga troszeczkę dyskusji, przemyślenia.
Nie przeszkadza mi. W żadnym wypadku się przyzwyczaiłam. Mieszkam tutaj od urodzenia, także już się przyzwyczaiłam do tej nazwy. I jakoś dziwnie byłoby mi nawet, jakby zmienili chyba teraz.
Jak tutaj się przeprowadziłam, to jeszcze wisiała właśnie stara tabliczka z napisem Napoleon Bonaparte. Także ja, jeżeli chodzi o zmianę nazwy ulicy, to ja nie mam nic przeciwko temu. Na Armii Ludowej, to wie pan, co to mi się kojarzy z czasami powojennymi.
Z PRL?
No, między innymi też.
Druga ulica Pstrowskiego też ma być zmieniona.
Aha, to akurat brat tam mieszka na tamtej ulicy. No też takie nazwisko raczej nie bardzo takie pozytywne, powiedzmy to biorąc. Ważne, żeby się nazwa ulicy dobrze kojarzyła.
Przy ulicy Armii Ludowej na stałe zameldowane są 1152 osoby, a przy Pstrowskiego 90. O terminie konsultacji zdecydują urzędnicy. Jeżeli nazwy zostaną zmienione, kierowcy nie będą musieli płacić za wymianę dowodów rejestracyjnych. Koszty związane z reklamą, z wymianą firmowych pieczątek i druków poniosą z kolei przedsiębiorcy. Toruńscy radni zgodzili się również na przystąpienie miasta do lokalnej grupy działania. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i informacji w Urzędzie Miasta.
W tym roku pojawiła się nowa możliwość pozyskania pieniędzy na działania rozwojowe w Toruniu. Jest tak zwane działanie o nazwie Rozwój Lokalny kierowane przez społeczność. Żeby o te pieniądze z funduszy rozdysponowywanych przez Urząd Marszałkowski się ubiegać, trzeba na terenie gmin powoływać tak zwane lokalne grupy działania. To jest taki twór, w skład którego wchodzą przedstawiciele społeczności lokalnej. Mówimy o organizacjach pozarządowych i o mieszkańcach, przedstawiciele biznesu oraz sama gmina. Na razie nie wskazujemy konkretnej grupy, ponieważ jeszcze ona się nie zawiązała, ale uchwała ma charakter intencyjny i rzeczywiście pozwoli na i na zawiązanie grupy, na opracowanie lokalnej strategii działania dla pewnego obszaru miasta, a potem na obieganie się o pieniądze, które będą służyły rozwiązywaniu głównie problemów związanych z walką z bezrobociem, rozwiązywaniu problemów społecznych.
Dla Popołudnia z nami Michał Zaremba.
No powiedzmy, że podczas sesji zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz poinformował, że z funkcji dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki zrezygnował Jarosław Więckowski. Do końca sierpnia, do czasu wyboru nowego dyrektora, wydziałem szefować będzie Mariola Soczyńska, kierownik referatu sportu.
Wakacyjne popołudnie z nami.
Strażnicy miejscy w Bydgoszczy obchodzą dziś swoje święto. Z tej okazji kilkunastu z nich dostało odznaczenia i nagrody, kilkudziesięciu zresztą awansowało. Bydgoska Straż Miejska interweniuje rocznie ponad 40 tysięcy razy.
Wręczająca odznaczenia wicewojewoda Elżbieta Rusielewicz podkreślała, że coraz lepiej postrzegamy strażników miejskich.
I za to Państwu serdecznie dziękuję i dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców, bo to wy dbacie o nasz porządek, o nasze bezpieczeństwo.
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków odznaczeni zostają medalem złotym za długoletnią służbę Piotr Krzewiński i Mirosław Walczak, medalem srebrnym Jędrzej Piotrowski.
Życzenia strażnikom składała także wiceprezydent Iwona Waszkiewicz.
Jak najmniej niepotrzebnych, jakichś trudnych spraw, ale oczywiście te interwencje nadal będą.
Medal prezydenta miasta Bydgoszczy został przyznany panu Damianowi Kusiowi.
Okazuje się, że jedna ze świeżo upieczonych bydgoskich municypalnych, którzy składali dzisiaj ślubowanie, jest jedną z najlepszych absolwentek studium dla służb mundurowych w Gdańsku. Szef tej szkoły przysłał w tej sprawie list do komendanta Straży Miejskiej w Bydgoszczy. Odczytał go rzecznik bydgoskich municypalnych Arkadiusz Bereszyński.
Pani Judyta Cygańska osiągnęła spośród 29-osobowej grupy szkoleniowej jeden z najwyższych wyników w historii studium – 4,79 w skali od 0 do 5, osiągając ocenę końcową 5. Stopień wiedzy i umiejętności zawodowych stanowić będą gwarancją wzorowo wykonywanych zadań służbowych, a panu komendantowi gratuluję właściwego doboru kadr.
Zawsze moim marzeniem była służba państwu, służba ludziom. Jestem po prostu człowiekiem, który jest pozytywnie nastawiony do życia. Ta praca naprawdę dużo dla mnie znaczy. Jestem po wychowaniu fizycznym i ogólna sprawność uważam, że pozwoliła mi na to, żeby tutaj właśnie do Straży Miejskiej się dostać. Najtrudniejsza interwencja to pomoc drugiemu patrolowi, jak niestety pan stwarzał dużo problemów.
Musi się go obezwładnić?
Tak.
Dzisiaj na przykład ci po dopalaczach nie reagują.
Trzeba przede wszystkim zachować zimną krew, w każdej interwencji myśleć.
No tak, tylko on się ani nie podda, a po drugie ma zwiększoną siłę.
No jakoś trzeba sobie radzić. Jestem jeszcze bardzo młoda stażem, także ja się wszystkiego uczę od starszych kolegów.
A jak była pani mała, to podziwiała pani wszystkich policjantów, strażników?
Bardziej się bałam.
O czym pani marzy?
Przede wszystkim, żebyśmy byli bardzo szanowani przez ludzi.
Jeden z bydgoszczan tak pokochał miejscową straż, że aż wezwał ich na interwencję nad morzem.
Pamiętam takie zgłoszenie.
Jarosław Wolski.
Ktoś dzwonił z plaży nadmorskiej, żeby przyjechała straż z Bydgoszczy i zrobiła porządek z psami biegającymi po plaży.
Skorzystali strażnicy z propozycji przejechania się nad morze?
Nie skorzystali, wytłumaczyli tutaj osobie zgłaszającej, że nie jest to niestety nasz już rejon działania. Bywały takie przypadki, gdzie ludzie prosili nas o pomoc, żebyśmy pomogli im zdjąć z balkonu kota, który do sąsiada wszedł, a sąsiada nie ma, bo jest na wakacjach, a kotek się boi.
A pomogliście?
Poprosiliśmy kolegów ze straży pożarnej, którzy drabinę udostępnili. Różnego rodzaju pomoc świadczymy. Kiedy zimą temperatury spadały poniżej zera, mieliśmy kilkadziesiąt dziennie wyjazdów do samochodów, które nie mogły zostać uruchomione na mrozie. Nasi strażnicy mieli kable rozruchowe i pomagali między innymi uruchamiać takie pojazdy. Działania nasze ukierunkowane są na to, żeby pomagać ludziom. Jeżeli strażnicy interweniują, to na pewno po to, żeby zaprowadzić porządek. Ten porządek zaprowadzić też w tym celu, żeby osoba, która jednego dnia nas atakuje słownie, drugiego dnia mogła zadzwonić i swobodnie zgłosić nam potrzebę na przykład odblokowania jej bramy wyjazdowej. To, co od lat pokutuje i co się zarzuca straży, że zajmuje się głównie wykroczeniami drogowymi, to wynika z tego, że mamy ponad połowę, i to grubo ponad połowę zgłoszeń dotyczących właśnie tej materii, z faktycznych potrzeb, jakie mieszkańcy do nas kierują.
Zapewne emocje i długie stanie pod krawatem w upale i w czapce zrobiły swoje, zasłabła jedna ze strażniczek. Do budynku zaniósł ją jej kierownik. Jak mówili strażnicy, doszła do siebie. Zdrowia życzymy wszystkim strażnikom. Dla Popołudnia z Nami Monika Siwak-Waloszewska.
I dzisiaj właśnie o Straży Miejskiej w tej części, potem jeszcze dojdzie w drugiej części kolejny temat dotyczący ewentualnego powrotu do dawnego systemu szkolnictwa, czyli 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letnich liceów. Ale w tej chwili czekam na Państwa telefony w sprawie strażników miejskich. Czy Państwo doceniają ich pracę? 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Wish I had known that what seems so strong has been and gone. I would call you up every Saturday night, and when balls stay out till the morning light, and we sang, here we go again. Witam Pana, dzień dobry.
Dzień dobry, słucham do Sławka. Panie redaktor, no tak, w kwestii Straży Miejskiej, no, uważam, że na dzień dzisiejszy jest to, jak to popularnie się dzisiaj mówi, najbardziej hejtowany zawód chyba w Polsce. No, nie znam, kiedyś to najbardziej poniżało się śmieciarzy. No, dzisiaj na szczęście jest to jakiś tam pracownik normalny, którego się nie wyśmiewa, którego się palcem nie wytyka, a w tej chwili...
Ej, pan sądzi, z czego to wynika?
No nie wiem, ja myślę, że troszeczkę tutaj...
Nie mamy zaufania?
Nie wiem, ja po prostu dałem pewnie się w Radiu PIK nawet poznać jako taki krytyk troszeczkę mediów.
Trochę hejter.
Taki hejter troszeczkę, tak, mediów. No i tak mi się wydaje, że media tutaj też jakby mają znaczną rolę w tym, że Straż Miejska jest tak, a nie inaczej postrzegana, bo bardzo łatwo się wrzuca wszystkich do jednego worka. Mówi się Straż Miejska, nie widzi się, że Straż Miejska to jest kobieta, to jest mężczyzna, to jest ojciec, to jest matka, to jest młody człowiek, to jest ktoś starszy, kto też
wymaga. I naprawdę bardzo często próbują nam pomóc. Oczywiście są sytuacje, kiedy nie przepadamy za Strażą Miejską, wtedy, kiedy nam dają mandaty, prawda, za złe parkowanie.
No ale to jest taka ich rola. No zresztą policja to taki policja, jak i Straż Miejska, to jest służba, no służba to jest praca taka represyjna, no jakby to nie patrzeć. No to nie jest ratownik medyczny, to nie jest strażak pożarny, który pomaga, tylko po prostu no oni są stworzeni, bo nie będzie przestępców, nie będzie się źle działo, to nie będzie policji, nie będzie Straży Miejskiej. No w każdym razie ja życzę tym panom i paniom wszystkiego najlepszego w ich pracy. No, tyle ode mnie, dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie. I w tej części to by było na tyle. Będziemy czekać na Państwa telefony już po 15.30. A teraz PS Zabierz Mnie Tam, Mnie Tam i grupa Baim.
Kampania społeczna. Luzaczek ze mnie. Mówcie mi Luzuś. No, chyba to wdziękiem ich powalam, bo co chcę, to mam. I jeszcze szczepili mnie na różne świństwa, jakieś pneumokokoki.
Pneumokoki są źródłem takich chorób jak zapalenie opon mózgowych, płuc i sepsa. Traktuj szczepienie przeciwko pneumokokom jak obowiązkowe szczepienia, bo może uratować zdrowie i życie twojego dziecka.
To spoko mam, szczepiony, niezatopiony, dlatego...
Pneumokokom mówimy, szczepimy. Organizator kampanii społecznej Fundacja Aby Żyć.
Kampania społeczna.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Jak powinna wyglądać polska szkoła według pomysłów Polski Razem Zjednoczonej Prawicy? Mówić będziemy o powrocie Pawła Wojciechowskiego, nie na tarczy, a z tarczą i z medalem, o suszy, a także o Przemku Wołoszyku, który przez 2 tygodnie przejechał 2,5 tysiąca kilometrów. Spadek efektów kształcenia w Polsce, upadek szkolnictwa zawodowego i wzrost problemów wychowawczych. To zdaniem Iwony Michałek, wiceprzewodniczącej regionu partii Polska Razem Zjednoczona Prawica, główne problemy polskiej oświaty. W Toruniu w ramach konferencji Porozmawiajmy o programie przedstawiła pomysły partii na poprawę sytuacji.
Chcemy przywrócić odpowiedzialność państwa za edukację, zmienić zależność kuratora oświaty, nie od wojewody, tylko chcemy, żeby wrócił do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chcemy wrócić do starego ustroju szkolnego, żeby wróciła 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, dobre 5-letnie technika zawodowe, również szkoły zawodowe. Chcielibyśmy odwrócić niekorzystny trend dla szkolnictwa zawodowego. Chcemy również utworzyć Narodowy Instytut Wychowania programów szkolnych i podręczników, ponieważ nie chcemy, żeby były takie zamieszanie, jak było w ubiegłym roku z podręcznikiem dla pierwszoklasisty. Teraz nie wiemy, co będzie dalej. Wiemy, że podręcznik w ubiegłym roku trafił do 1/4 szkół z przynajmniej miesięcznym opóźnieniem. Podręcznik był pisany na kolanie. Chcemy napisać od początku ustawę o organizacji oświaty.
Iwona Michałek zwraca także uwagę na to, że uczniowie, którzy piszą sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej w naszym regionie, mają bardzo słabe wyniki.
Po szkole podstawowej jesteśmy zawsze na końcu. Nie ma przedmiotu, żeby było więcej niż 16 numer w kraju. Egzamin gimnazjalny. Tam jesteśmy też, może nie na końcu, nie zawsze na końcu, czasami na trzeci od końca miejscu, czasami na drugim. Dramat. Chciałabym zapytać tutaj władze województwa, bo marszałek ma duży departament edukacji. Ja bym chciała zapytać, co w związku z tym? To on powinien dbać o jakość kształcenia.
Co na to marszałek województwa Piotr Całbecki?
Jest to rzeczywiście zadanie, aby poprawiać w regionie jakość kształcenia naszych KPC-ów. Między innymi tam, gdzie pracuje pani Michałek, jest wicedyrektorem, powinna dbać o jak najwyższy poziom nauczania, który kształtuje się poprzez prowadzenie odpowiednich kursów, dodatkowych zajęć właśnie dla naszych nauczycieli. I takie programy wdrażaliśmy w życie w obszarze chociażby nauk ścisłych. Po 2-letnim finansowanym z funduszy unijnych programie zdawalność egzaminów w tej grupie uczniów była znacznie lepsza, ale to nie mogą być akcje jednorazowe, a takimi prawami rządzą się środki unijne, a muszą to być jednak systemowe rozwiązania, na które samorząd województwa nie ma żadnego wpływu.
Mówili państwo o tych zmianach, chociażby powrocie do 8-letniej podstawówki, tak, i potem liceum, tak, no i też o innych zmianach. Tak. Liczyli państwo, jakie to mogłyby być koszty i skąd te pieniądze?
W tej chwili koszty są liczone. Ja nie umiem pani powiedzieć w tej chwili sum, bo nie jestem do tego przygotowana. Natomiast nie wydaje nam się, żeby to były ogromne koszty. Budynki są. To jest tylko kwestia przesunięcia dzieci. Nauczyciele zostają. Oni będą tylko przesunięci do innej szkoły. I tak, i to wszystko. Będzie inna organizacja. Dlatego uważam, że naprawdę kosztów nie ma wielkich.
Dla Popołudnia z nami Adriana Andrzejewska.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Do rodzinnego miasta z brązowym medalem Mistrzostw Świata powrócił z Pekinu tyczkarz Zawiszy Bydgoszcz Paweł Wojciechowski. Witali go rodzina, przyjaciele, dziennikarze i prezydent Rafał Bruski, który na utytułowanego sportowca czekał z dwiema niespodziankami.
Ja mam takie dwa symboliczne prezenty. Jeden, no właśnie, ten jeden to jest za rok wielka impreza w Brazylii. Oczywiście biało-czerwona reprezentacja tam pojedzie. z tobą, mam nadzieję, jako jednym z wielkich naszych nadziei, ale ta, która spełni, to jest przesłanie na Rio 2016. I jeszcze drugie takie przesłanie, jest koperta. W Chinach były duże problemy z wyżywieniem, więc tu jest voucher na solidny posiłek w bydgoskiej bardzo dobrej restauracji. Dzięki wam.
Za kolejny wielki sukces podziękował Pawłowi także prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.
Góry, doliny, ty pokonujesz się w taki sposób, że dziękuję tobie i twoim bliskim, trenerom wszystkim, którzy stworzyli ten sukces. Bardzo ci dziękuję w imieniu rodziny lekarzy.
Rywalizując, byłem pewny siebie i myślałem, że gdy wrócę, także będę. Ale tak wspaniałe momenty z bliskimi mi osobami jednak mnie przerastają, przyznał po powrocie Paweł Wojciechowski.
Myślałem, że jestem już przygotowany, że po tych doświadczeniach wszystkich wrócę do domu i przeżyję to, ale dreszczyk jest ciągle, dreszczyk pozostaje, ciarki na całym ciele, także to się chyba nie może znudzić, to jest coś naprawdę wyjątkowego i oby tak dalej. No.
A jak traktujesz współpracę z Piotrem Liskiem? Bo z jednej strony to ty jesteś mistrzem, takim nauczycielem w porównaniu z nim. Tak nieraz denerwuje ten młokos, czy raczej napędza, mobilizuje?
Dla mnie to jest na pewno kopniakiem, że chłopaki są, że wiem, że jadąc na Mistrzostwa Polski będę musiał dawać z siebie wszystko, żeby powalczyć. I to na pewno jest motywujące. Cieszę się, że jesteśmy razem, że jeździmy razem na te zawody, że nie jestem tam samotny. Pomagamy sobie, jeżeli jedziemy bez trenerów, to na pewno każdy dla każdego jest trenerem i myślę, że to wpływa pozytywnie na naszą rywalizację, co przyniosło efekt dwóch medali. Byłem pewny tego, że jestem dobrze przygotowany i że wiem, co mam robić i że to właśnie zrobię i że wszystko będzie tak, jak ma być.
Igrzyska coraz bliżej. Będzie taki czas wytchnienia czy intensywna praca dalej po kolejnym sukcesie?
Ja nie mam od czego odpoczywać, bo bardzo długo nie byłem w treningu i ja jestem tego treningu głodny, spragniony, także czekam na ten trening z niecierpliwością. Mam nadzieję, że przyłożymy z robotą, że to wszystko będzie się rozwijało, bo to cieszy wtedy, kiedy to wszystko się rozwija, kiedy idzie dobrze, to aż chce się to robić, także czekam na trening.
O atmosferze panującej w dniu finału opowiedział nam trener Pawła Wiesław Czapiewski.
Każdy z nas ma różne podejście do tego. Paweł się zamknął w sobie, był skoncentrowany, zmotywowany. Ja próbowałem swoich emocji nie pokazywać mu, ale wielki wulkan we mnie tlił. Nie wiedziałem, jak zareaguje, bo to są nowe doświadczenia. Stadion 50 tysięcy, ludzie kibicują, no coś pięknego. Są przeżycia, które człowiek do końca życia będzie pamiętał. No na pewno są wielkie emocje i no się cieszę. Cieszę się z wyniku, bo nie ukrywam, ja się bym cieszył, jakby była pierwsza ósemka. Przed wyjazdem mówiłem, żeby był wielki sukces. No Paweł jest zawodnikiem, który jest już w jakiś sposób kształtowany technicznie. Praca, którą wykonana była przez lat przez pana Romana Dykiewicza, potem przez Włodka Michalskiego, na pewno została i daje teraz owoce.
Warto podkreślić, że rozpoczęta w lutym współpraca z trenerem Czapiewskim przynosi szybkie efekty. Paweł Wojciechowski, przypomnijmy, to mistrz świata w skoku o tyczce z 2011 roku w Daegu i ubiegłoroczny wicemistrz Europy. No i oczywiście życzymy kolejnych sukcesów. Wakacyjne.
Popołudnie z nami.
O tym, jak zapobiegać i minimalizować przewidywane straty suszy w kolejnych uprawach roślin zbieranych już jesienią, dyskutowali członkowie zespołu wojewody do spraw rolnictwa. Dziś wybrali się do Wieszczyc koło Tucholi, gdzie oglądali usychające, podobnie zresztą jak i na ich własnych polach, plantacje kukurydzy. A to kukurydza, podobnie jak buraki cukrowe, jest podstawową paszą dla bydła i innego inwentarza. Tak jak to jest w przedsiębiorstwie rolnym w Wieszczycach.
Nie będzie dnia kukurydzy, bo firmy nie zgodziły się, żeby coś takiego prezentować.
Marnie to wygląda.
No i proszę Państwa, co? 2 hektary kolekcji kukurydzy. Cóż tutaj jest? Zielony kolor. Wartość jest niewielka. Skutki suszy, nic więcej. To się nawet nie nadaje na kiszonkę.
Ani masy, ani wartości.
Wartości pokarmowej nie ma.
Prezes przedsiębiorstwa usługowo-produkcyjnego rolnego w Wieszczycach, pan Jerzy Adamczak.
Swoje odmiany prezentują najlepsze firmy, które są na rynku krajowym. Tak jak co roku i teraz mamy. Widzicie, jaka ta najlepsza kukurydza na okolice jest. Mają równe niepowodzenia.
Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa.
Zdaniem rolników, zresztą na Komisji Rolnictwa w Sejmie to potwierdzili, susza jest w całym kraju, a według metodologii przyjętej przez Ministerstwo Rolnictwa wygląda na to, że dla części roślin w Polsce w dalszym ciągu suszy nie ma. Więc pytanie, kto tutaj się myli. Rolnicy, którzy znają swoje pola i gołym okiem widać choćby na tej kukurydzy.
Szef Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, pan Ryszard Kierzek.
Suszy jak jest w tym roku. Dotknęła wszystkie rośliny, uprawy.
Prezes Kujawsko-Pomorskiego Centrum Rolniczego we Wtelnie, pan Wojciech Mojzesowicz.
Jeżeli dzisiaj mówimy, że w skali kraju mamy straty około miliarda, to chcę wyraźnie powiedzieć, że w skali kraju jest około od 30 do 40% mniej będzie zbieranych wszystkich roślin. I zbóż, kukurydzy, i buraków,
nie
i ziemniaków.
Tylko na tym milionie hektarów, o których się mówi.
Milionie hektarów, a w Polsce mamy, żebym się nie pomylił, ale około 15 milionów hektarów. To jest około 80% do 90%, tak pokazują mapy, objęte suszą.
Wojewoda Kujawsko-Pomorska, pani Ewa Mes.
Jako zespół siedliśmy z osobami, które rzeczywiście problemy rolnictwa znają i z praktyki, z doświadczenia gdyby takiego funkcyjnego, gdzie wiele lat sprawują pewne funkcje w instytucjach rolniczych. Największym naszym problemem jest to, że województwo kujawsko-pomorskie jest dotknięte suszą praktycznie w każdych uprawach. A w aktach prawnych, na podstawie których teraz pracujemy, nie wszystkie uprawy są wyszczególnione.
Nie wszystkie straty w uprawach.
Inaczej. My jako komisje powołane zarządzeniem wojewody kujawsko-pomorskiego szacujemy w terenie wszystkie straty. Ale żeby je użyć do pomocy państwa, tej, o której mówił minister rolnictwa, musimy się kierować tymi, które są na tych wykazach przekazywanych przez JUNG. Brakuje nam gleboznawstwa. W naszym województwie brakuje obydwu rodzajów kukurydzy i buraków cukrowych, gdzie to są też bardzo znaczące obszary uprawy w tym województwie. One mają podwójne znaczenie, bo mało, że na polu nie wydadzą plonu, to tym samym nie stworzą bazy paszowej dla inwentarza, które nasi rolnicy posiadają. Mówiliśmy o tych wszystkich problemach, to będziemy prosili resort rolnictwa i współpracujące z nim resorty, aby być przygotowanym na taki interwencyjny skup, bo zapewne jak nie będzie czym wykarmić, rolnicy będą to sprzedawać. Mówimy to o uruchomieniu rezerw materiałowych przez agencję. Te wnioski niezwłocznie skieruję do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ale również do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przedstawimy to stanowisko z tego dzisiejszego spotkania pani premier.
A przygotował Andrzej Krystek.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Spędzał w siodełku kilkanaście godzin dziennie i pokonywał każdego dnia blisko 200 kilometrów. Toruński przewodnik i pasjonat turystyki Przemek Wołoszyk wrócił już z rowerowej wyprawy dookoła Polski. Pierwotny plan zakładał, że w 3 tygodnie pokona 3,5 tysiąca kilometrów, jednak musiał zmienić trasę i ominąć najwyższe partie gór. W efekcie torunianin przejechał niespełna w 2 tygodnie prawie 2,5 tysiąca kilometrów. Z Przemkiem Wołoszykiem o zakończonej już wyprawie rozmawiała Monika Kaczyńska.
Udało się tydzień szybciej skończyć. Nie wiedziałem, że tak dobrze pójdzie. Poniżej 200 km starałem się nie schodzić. Wiadomo, w górach było ciężej. To było tylko 150-140, ale na prostych odcinkach 200 km udało się codziennie pokonać. No ale także nie ukrywam, że pomogła pogoda. Nie miałem żadnych przeszkód pogodowych, burz, wiatrów, deszczów. Po prostu pomogła, też dużo pomogła, żeby udało się to przejechać.
Ale z drugiej strony były jednak wysokie temperatury. Pewnie też to nie ułatwiało jazdy.
Tak, było ponad 30 stopni. Strasznie się spaliłem, ale jadąc rowerem aż tego się tak nie czuję. Cały czas jest weterek. Jest zupełnie inaczej. Pieszo na pewno by było ciężko w taką pogodę pokonać taki dystans.
Jak wyglądał twój dzień? O której wstawałeś i jak później rozkładałeś też tą trasę?
Pobudka 4 rano. Przed 5 ruszałem w trasę i pierwsze 50 km bardzo spokojne tempo, żeby się rozgrzać. Dopiero później utrzymywałem prędkość powyżej 20 km na godzinę.
Wspominałeś przed wyjazdem, że trochę liczysz na tę polską gościnność, jeśli chodzi o noclegi, być może o wyżywienie. Jak to wyszło w praktyce?
Tak, polska gościnność znowu stanęła na najwyższym poziomie. Zostałem miło ugoszczony. Od jednego pana nawet dostałem wiadro ogórków. Nie wiem, jak miałem to zabrać, ale polska gościnność naprawdę serdeczna była na całej trasie.
Czyli z noclegiem, rozumiem, problemów nie było?
Nie było problemu z noclegiem. Namiot mogłem gdzieś tam rozbijać za płotem, na polu, zawsze w sąsiedztwie ludzi, żeby było bezpiecznie i przede wszystkim, żeby gdzieś było schować rower. Trzeba było zadbać o sprzęt, żeby rano nie wracać piechotą.
Jak to wytrzymałeś kondycyjnie?
Paweł Bukowski przygotował mi od lutego moje stawy, całą fizyczną stronę wyprawy, no i nie było jakichś większych problemów. Pierwszy i drugi dzień zaczął mnie boleć kolano, ale jechałem w długim ubraniu, żeby mięśnie były rozgrzane i wtedy już nie było żadnego problemu.
Rower wytrzymał całą trasę bez szwanku?
Tak, podczas tej trasy nic kompletnie się nie wydarzyło, nie przebiłem dętki, nawet mi łańcuch nie spadł ani razu. Raz tylko derwała mi się sakwa, pogięła linkę, straciłem przerzutki, ale szybka naprawa i udało się przerzutki odzyskać.
Miałeś przygody in plus albo in minus na tej trasie?
Tak, z przygód to na pewno zaskoczył mnie wschód, całe drewniane wioski, jak ludzie tam żyją, to po prostu jak w żywym skansenie. No, to przedostatni dzień taki duży pies na mnie wybiegł, ale na szczęście do mnie nie przebiegł, za duży ruch był na drodze.
Zakwasy, jeszcze jakieś zmęczenie jest, czy już jest dobrze?
Wszystko jest w porządku. Wiadomo, trzeba się trochę przestawić, jest jeszcze parę dni urlopu, żeby odzyskać siły i powinno być dobrze.
Przed wyjazdem mówiłeś też, że na razie robisz sobie przerwę, ale jakieś kolejne plany już po głowie chodzą.
Tak, marszałek nam zaproponował, mi i Pawłowi, żebyśmy objechali województwo kujawsko-pomorskie. Zobaczymy, jak nam się uda to zorganizować.
Przygotowała Monika Kaczyńska. Za kwadrans godzina 16:52, 3:45:50:90 i 52:45:50:60. Dzisiaj między innymi o Straży Miejskiej. W Bydgoszczy strażnicy dzisiaj obchodzą swoje święto, ale również o tym, czy Państwa zdaniem jest możliwy powrót do starego systemu oświaty, czyli 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum. 52 345 50 90, drugi numer, końcówka 60.
Dirección, te parti con razón.
Grudziądz i pan Kuba, dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktor, rozmawiamy dzisiaj, rozumiem, o pomyśle 8-klasowej szkole podstawowej, tak?
Też. To jest pomysł, pomysł Zjednoczonej Prawicy, znaczy Polski Razem Zjednoczonej Prawicy.
Znaczy jak najbardziej byłbym za tym pomysłem. Sam teraz posyłam swojego syna pierwszy raz do szkoły. Jeszcze nie ma 6 lat, dopiero w grudniu skończy, a zdecydowaliśmy się z żoną, żeby poszedł szybciej. Natomiast ja pamiętam, jak ja chodziłem do szkoły, jestem 87 rocznik, a więc to był drugi rocznik, który, że tak powiem, taki dosyć eksperymentalny, gdzie zaczęły się gimnazja. Bo chodziliśmy normalnie do 6 klasy, do podstawówki, potem zaczęły się te gimnazja. Pamiętam, że całe życie zawsze marzyłem być kiedyś w 8 klasie. Nigdy nie dane mi to było, bo skończyłem podstawówkę na 6, potem 3 lata gimnazjum i 3 lata liceum. Ale jestem za tym, żeby ten pomysł jak najbardziej wrócił, tak? Żeby te rozwiązania wróciły. Bo uważam, że 4-letnie liceum to było tak wiekowo, że tak powiem, porozkładane programowo, że to na ja jestem w ogóle, mi się nie podoba najbardziej ten pomysł z tymi gimnazjami. Ja pamiętam te nasze gimnazjum, to naprawdę fajnie było, można powiedzieć, ale ja bym był za tym, żeby ten młody człowiek, tak, kończy tą 8-letnią szkołę podstawową i już jest na tyle gotowy, że śmiało do tego liceum, który też wpada w nowe towarzystwo, cementuje się na nowo przez te kolejne lata, nie 3 lata, tylko właśnie 4 lata. Jest wtedy lepiej przygotowany na studia.
Bardzo tak dziękuję. Pozdrawiam pana Kubo.
Pozdrawiam.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. PIK, małparadio.pik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Przypomnę, że Polska Razem Zjednoczona Prawica poddaje pod dyskusję pomysł przywrócenia 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letnich liceów, Ale też dzisiaj rozmawiamy o strażnikach miejskich. Dzisiaj mają swoje święto w Bydgoszczy, dzisiaj obchodzili dość hucznie swoje święto. Czy Państwo doceniają ich pracę? 52 345 50 90, drugi numer, końcówka 60. Witam pana.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ta formacja ma święto dzisiaj?
No.
A czy oni mają w ogóle co świętować?
Ale pan jest taki niedobry dla strażników miejskich.
Ale ja jestem, ale z pełną odpowiedzialnością. Najgorsza formacja, która może się w najbardziej koszmarnych snach przyśnić i życzę natychmiastowej likwidacji. Jestem przekonany, że wyrazicielem takiego sądu jest większość Bydgoszczy.
A jak pan kiedyś będzie potrzebował pomocy i uzyska pan od pomocy od strażników miejskich, dopiero pan zmieni zdanie.
Jeśli będę potrzebował, proszę panią, jeśli tak. będę potrzebował, to będę żądał pomocy od osób, za których ja, my podatnicy, prawda? I uważam, że te podatki nasze są źle wykorzystywane na taką formację. Ta formacja musi się zmienić, bo wie pani, jeśli strażnik miejski sprawdza plac zabaw, oficyny, sklep, gazam. I tu mi się zaczyna to podobać. Kiedy go widzę zatrzymującego samochody albo z tą suszarką, tudzież jakieś... Nie, naprawdę. No jestem przekonany, że mieszkańcy tego miasta mają podobny pogląd.
Pozdrawiam. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
A pana imię?
Rafał?
Tak, słuchamy. Tylko prośba o ściszenie radia na czas rozmowy, dobrze?
Już ściszone.
Świetnie.
No, zgadzam się z przedmówcą i również życzę jak najszybszej likwidacji tej formacji.
No to takie życzenia mało interesujące dla strażników miejskich.
Cóż zrobić, ale całkowicie szczere.
Pozdrawiam serdecznie. Tak,
pozdrawiam również, do usłyszenia.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Dzień dobry. A gdzie pan jest? Prawie pana... O!
No ja jestem... No,
dobrze, dobrze. Już teraz pana słyszymy. Proszę mówić.
Tak. Chodzi mi o to, że ci dwaj panowie, którzy tutaj dzwonili, to mi się wydaje, że płacili z fotoradarów
mandaty.
Tak. Ja osobiście też co drugi tydzień jadę nad morze i dwa razy w zeszłym roku płaciłem. I nie mam, wie pani, nic przeciwko temu. Niech ci mieszkańcy tam tych małych miejscowości czują się bezpieczni, bo jak polikwidują od 1 stycznia te fotoradary, no to przyjemności życzę tym, którzy tam mieszkają. Tyle bym chciał. A wszystkiego najlepszego dla nich. No też to są ludzie, którzy no...
Którzy taka... pracują.
Oczywiście, no. Pracują, każdy niech najlepiej patrzy na siebie, jak wykonuje, a nie wytyka tylko... tej straży miejskiej. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Zdaje się, że już czas na polską piosenkę. To może zobaczmy, co mamy w naszym koszyczku z polskimi piosenkami. Wilki, Atlantyda, Wes.
Cisza bram, zaciemnione witryny, jak świątynie bogów dnia. Nocny bar jest jak Atlantyda łez. Idę sam, zanim noc się spotka. Jak to jest, wciąż uwodzi mnie. Mokry chodnika blask, miasto pachnie inaczej jak w dzień. Nocny bar jest jak Atlantyda łez. Wychodzę sam, zanim ty obudzisz się.
Reklama. BMW Pop-Up Store. Jesteśmy bliżej ciebie. BMW Dynamic Motors zaprasza do nowego, ekskluzywnego butiku BMW w Domu Mody Drukarnia w Bydgoszczy. Wakacje to czas radości. Poznaj najnowsze modele BMW oraz kolekcję BMW Lifestyle. Luksusowe samochody, upominki, akcesoria i rowery BMW w zasięgu ręki. Zapraszamy. Dom Mody Drukarnia. Bydgoszcz, ulica Jagiellońska 1. BMW. Radość z jazdy. Dyrektor Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Eleonora Harendarska zaprasza na 53. Bydgoski Festiwal Muzyczny pod hasłem Europejskie Dziedzictwo. Chopin, Paderewski, Górecki, Penderecki. W Bydgoszczy, Toruniu i Oborach odbędzie się 16 koncertów z udziałem międzynarodowego grona wybitnych artystów i zespołów, którzy zaprezentują ponadczasową siłę i urodę polskiej muzyki oraz geniusz jej twórców. Wystąpią m.in. Jerzy Maksymiuk, Krzysztof Penderecki, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z Katowic, Chór Filharmonii Narodowej w Warszawie, Chór Zin Akademii z Frankfurtu, Polski Chór Kameralny z Gdańska, Apollon Mizarzet Quartet, Chór Cerkiewny Drewny Ruski Raspiew, Motion Trio i Piano Hooligan, Maria Pomianowska z zespołem oraz z okazji festiwalu nadzwyczajne wydarzenie. Wystąpi pianista Dmitrij Maslew, laureat pierwszej nagrody tegorocznego Międzynarodowego Konkursu Czajkowskiego w Moskwie. Bydgoskie Święto Muzyki dla Melomanów od 12 września do 4 października. Festiwal jest organizowany w ramach projektu pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne 2013-2014, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Czy wiesz, że zdrowy i głęboki sen działa jak naturalny kosmetyk, poprawiając m.in. wygląd twojej skóry? Nasi specjaliści zdrowego snu oraz producent wysokiej klasy materacy i poduszek firma Tempur to wiedzą. Dlatego korzystając z naszej wiedzy, wspólnie pomożemy ci wybrać model materaca zapewniający najwyższy komfort spania. Dekpol, właściciel serwisu www.materacy.sklep.pl oraz Tempur Polska zaprasza do salonu materacy. Bydgoszcz, ulica Fosza 30, vis-a-vis Opery.
Rolniku, w dniach 5-6 września zapraszamy na targi rolnicze Agrofarma w Kowalewie Pomorskim. Najnowocześniejsze maszyny rolnicze, ciągniki, części do maszyn, technologie pożniwne, światowe marki, polscy producenci. Uwaga, w tym roku jedno miejsce, dwa wydarzenia. Równolegle odbędą się kujawsko-pomorskie dożynki wojewódzko-diecezjalne. Pamiętaj, targi rolnicze Agrofarma 5-6 września, Kowalewo Pomorskie, ulica Chopina w sąsiedztwie Centrum Rekreacji i Sportu. Zapraszamy wszystkich rolników z Kujaw i Pomorza. W sobotę 5 września od 10 do 17, w niedzielę 6 września od 9 do 17. Darmowy wstęp i parking. Więcej na stronie www.agro.wtcpoznan.pl.
Reklama.
Minęła 16. Czwartek, 27 sierpnia, Polskie Radio PIK, wiadomości Robert Erdman. Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska składa dwudniową wizytę w naszym regionie. Gościła już we Włocławku i Toruniu, odwiedzi również Trzeciewnice i Sępólno-Krajeńskie. Jutro będzie w Bydgoszczy i Inowrocławiu. Pielęgniarki z regionu spotkały się dziś z marszałkiem województwa, by rozmawiać o swojej sytuacji. Żeby zachęcić młodych ludzi do wybierania tego zawodu, marszałek Piotr Sołbecki zadeklarował, że powstanie specjalny program z pieniędzy unijnych.
Na etapie gimnazjów odpowiednio prowadzone zajęcia edukacyjne, promowanie tego pięknego zawodu w szpitalach, gdzie pokażemy, że nawet w tych warunkach, w których dziś funkcjonujemy, płacowych, można ten zawód godnie wypełniać, znaleźć po prostu fantastyczne miejsce kariery zawodowej. Ale tu rzeczywiście jest potrzebna również współpraca dyrektorów szpitali, którzy stworzą właśnie taki klimat, taką atmosferę, gdzie zawód pielęgniarki będzie pokazany jako ten fundament, na którym opiera się funkcjonowanie naszych placówek zdrowotnych i oczywiście taki program będziemy wspólnie ze środowiskiem przygotowywać, mam nadzieję w przyszłym roku. Będziemy po prostu wdrażać w życie.
Ten program, oczywiście on jest bardzo istotny, żeby pokazać młodym osobom, które chcą podjąć kształcenie w zawodzie pielęgniarki, on będzie istotnym programem, natomiast musimy też, tu omawialiśmy to, poznać długofalowe efekty, czyli dalszą ścieżkę kariery zawodowej, wynagrodzenia, bo nikt dzisiaj nie przyjdzie do tego zawodu, bo mamy jasną sytuację, jeśli pielęgniarki nie zostaną lepiej wynagradzane, za swoją ciężką, odpowiedzialną pracę.
Mówiła po spotkaniu z marszałkiem Halina Peplińska, przewodnicząca regionu kujawsko-pomorskiego Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych. A więcej o sprawie w audycji Bliżej Życia o 16.30. Sześć senackich komisji rozpoczęło po godzinie 15 posiedzenie. Rozpatrzą na nim projekt postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 25 października i wydadzą w tej sprawie swoją rekomendację. Do przeprowadzenia referendum potrzebna jest zgoda Senatu. Izba podejmie decyzję w tej sprawie pod koniec posiedzenia, które odbędzie się na początku września. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaprzecza, aby jej oficerowie byli związani z nielegalnymi podsłuchami. O sprawie pisze dziś Gazeta Wyborcza. Chodzi m.in. o rozmowę byłego premiera Donalda Tuska z Janem Kulczykiem. Miało do niej dojść ponad rok temu, a dotyczyła budowy mostu energetycznego między Ukrainą a Unią. Gazeta poinformowała, że rozmowa została nagrana, a byli funkcjonariusze ABW mieli oferować sprzedaż nagrań za duże pieniądze. Rzecznik ABW Maciej Karczyński doniesieniom gazety zaprzecza.
Osobami uprawnionymi do wypowiadania są tylko i wyłącznie prokuratorzy. Natomiast no, my możemy się odnieść faktycznie do poruszonego wątku przez dzisiejszą Gazetę Wyborczą. No i tu możemy powiedzieć, że te informacje są nieprawdziwe, jeżeli chodzi o naszych funkcjonariuszy.
Czyli nie oferowali, rozumiem, nagrań.
Szanowni Państwo, powtarzam jeszcze raz. Ten wątek, który dzisiaj jest poruszany przez Gazetę Wyborczą, nie odnosi się do prawdy, która ma miejsce.
Wiadomo, że rozmowa odbyła się w willi premiera przy ulicy Parkowej w Warszawie. Były to wiadomości kolejne o 17.00. Dzisiaj jest ciepło, do końca dnia utrzyma się też zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura sięga 27-29 stopni. Jutro nad ranem zachmurzy się z zachodu na wschód regionu. Będzie przemieszczać się strefa słabych opadów deszczu. Temperatura od 21-24 stopni.
80 lat na Pomorzu i Kujawach. Reklama.
Radio PIK i Rock Service zapraszają na 8. edycję Międzynarodowego Festiwalu Ino Rock. Już 29 sierpnia o godzinie 16.30 w Teatrze Letnim w Inowrocławiu zagrają Fish, Tim Bowness z zespołem, Motor Psycho, Millennium i State Edge. Sprzedaż biletów www.rockservice.pl, Ticket Pro, Eventi i Kasa Teatru w dniu festiwalu. Ino Rock, 29 sierpnia, Inowrocław.
Gimnazjalisto, chcesz zdobyć ciekawy zawód i mieć pewną pracę? Przyjdź na Nakielską 11 i zapisz się do jedynej w regionie szkoły realizującej innowacyjny program stylista-wizażysta w technikum fryzjerskim i szkole zawodowej fryzjerskiej. Kształcenie obejmuje elementy kosmetologii. Dorosłych zapraszamy na bezpłatne kursy kosmetyczne i fryzjerskie do Policealnej Szkoły Kosmetycznej. Partner strategiczny Fale Loki Koki. Rekrutacja trwa. Szczegóły 52 373 35 07. 52 373 35 07. Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy, ulica Nakielska 11. Zapraszamy!
Zakłady młynarskie PZZ Świecie prowadzą skup i sprzedaż zbóż konsumpcyjnych i paszowych. Pszenicy, jęczmienia, żyta, pszenżyta i rzepaku. Magazyny są czynne od poniedziałku do piątku od 6 do 18 przy Fabrycznej w Świeciu. Musisz kupić lub sprzedać zboże? Zadzwoń, umów się i po problemie. 52 331 33 71. Zapraszamy!
Multikino zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. 31 sierpnia na wielkim ekranie Jezioro Łabędzie Piotra Czajkowskiego. Balet z legendarnego Teatru Bolszoi w Moskwie. Jezioro Łabędzie 31 sierpnia w Multikinie. Szczegóły i bilety na www.multikino.pl.
O, multi. W multi każdy gra tak, jak lubi. Możesz grać o mniejszą wygraną lub o większą z plusem. Możesz grać o dużą wygraną lub o jeszcze większą z plusem. Możesz grać o główną wygraną albo nawet o 25 milionów złotych z plusem. Gra multi z plusem zwiększa szanse na wygraną i jej wysokość. Możesz wygrać nawet 25 milionów złotych. Plus zwiększa sumę szczęścia. Graj w punktach Lotto.
Trwa letnia wyprzedaż mieszkań w Budleksie. Skorzystaj z oferty super rabatów na nowe mieszkania Budleksu. W najbliższą sobotę drzwi otwarte na osiedlu Zielone Tarasy. Zobacz koniecznie na własne oczy. Mieszkania z super rabatem od Budleksu. Budleks, drzwi otwarte osiedle Zielone Tarasy. W najbliższą sobotę od 10 do 14. Zapraszamy na osiedle Zielone Tarasy, ulica Glinki 81-101. Więcej na www.budleks.pl.
Reklama.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Film z naszego regionu został zakwalifikowany do konkursu filmów dokumentalnych w Gdyni. Bydgoskie Forum dla Turystyki już niedługo, także Festiwal Radosnych Serc. 52 345 50 90 i 60 telefon do nas. Wczoraj informowaliśmy Państwa o sukcesie Żanety Walentyn i Michała Słobodziana, naszych redakcyjnych kolegów, których reportaż zakwalifikowany został do 7. konkursu filmów dokumentalnych w Gdyni. Właściwie dwa reportaże. Niepokorni, niezłomni, wyklęci. Ale w Gdyni mamy jeszcze jeden regionalny akcent. W konkursie głównym wystartuje film Workuta o wyprawie na północ Rosji śladami zapomnianej historii. Zapraszamy na spotkanie z autorami filmu, Pawłem Żydowiczem z Fundacji Tumult, która jest producentem obrazu, oraz Jackiem Kiełpińskim i Radosławem Rzeszotkiem, uczestnikami wyprawy.
Workuta to jest miejsce symbol, to jest jeden z największych gułagów w byłym Związku Radzieckim, gdzie straciło życie mnóstwo ludzi, a jeszcze więcej zostało zesłanych. Kojarzy się każdemu, podobnie jak Magadan, z miejscem prawdziwej stalinowskiej hekatomby. Dziś już jest to miejsce tak naprawdę kojarzone tylko z historii, natomiast ciągle żywe, pomimo tego, że pamiątki po tym czasie tej tragedii tak naprawdę znikają i to, że myśmy tam dotarli, dowodzi tego, że znika ta historia. Ona za chwilę już jej nie będzie i pamięć ludzi gdzieś też przepadnie, w związku z tym rzeczywiście udało nam się trafić w pewien historyczny punkt.
Mieliśmy taki mocny element, który właściwie był osią całej naszej historii, czyli ten słynny drobny pamiętnik, właściwie nie pamiętnik, tylko modlitewnik byłego więźnia Workuty. Jak się udało nam zgrać wszystko w czasie i przestrzeni, pojechał z nami profesor Marek Grześ, który jest wnukiem łagiernika i który był autorem, napisał tę książeczkę, Największy skarb jego życia. I to mieliśmy w ręku i wiedzieliśmy jedno, no, musimy tam dojechać, co po pierwsze było trudne technicznie. Zarazem mieliśmy jednego operatora, mieliśmy tylko operatora, który był genialny zresztą, Pawła Dylusa. I wiedzieliśmy, że mamy oś, czyli książeczka, która jest pokazywana ludziom po drodze, ten szkielet mamy.
Wybitny polski operator Paweł Dylus rejestrował właściwie wszystko to, na co uczestnicy wyprawy po drodze trafiali. Począwszy od sytuacji, gdzie piją z Rosjanami, z którymi muszą się napić ze względu na to, że potrzebują ich pomocy, skończywszy na sytuacjach życiowych i historycznych związanych z tym, że pojechał na wyprawę wybitny glaciolog Marek Grześ i ogromną trudnością było zdecydowanie się, podjęcie właściwie tej decyzji, jaki film my tak naprawdę chcemy robić. Scenariusz i pomysł na film pojawiał się w montażowni. Trwało to dobre 3 lata, nim doszliśmy do ładu, bo wersji montażowych mieliśmy przynajmniej z 6, o ile nie 7. Wszystko zdawało się być atrakcyjne dla widza, który w tak trudnym miejscu i w tak dalekim miejscu nie był.
Filmowców w 9-osobowej ekipie było sztuk raz i to był Paweł Dylus. Tak naprawdę wszystko to, co jest zobrazowane, to co zostało nagrane, to jest tylko i wyłącznie jego zasługa. Tym okiem kamery był Paweł Dylus. To Paweł mówił, jak się mamy ustawić, z której strony ma być kamera, co my mamy zrobić i dlaczego mamy tutaj stanąć i przez 15 minut kręcić zachodzący księżyc, czy prawie 2 godziny, kiedy nam brakowało czasu, a on uznał, że to jest ten moment, że my mamy to zrobić i potem to jest wykorzystane i to wyszło znakomicie.
Bardzo się ucieszymy, jeżeli widzowie, część widzów weźmie mapę do ręki i stwierdzi, gdzie to w ogóle jest ta cała Workuta. A Workuta jest po prostu najdalej na północny wschód wysuniętym skrawkiem Europy. I najśmieszniejsze jest to, że na żadnej mapie Europy, takiej normalnej, tej nie ma Workuty, bo się nie mieści. Bo to już jest tak daleko i tam się co to pokazywać? No jakiś kawał śniegu i na końcu miasteczku takie.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami.
Co zrobić, by Bydgoszcz była jeszcze bardziej atrakcyjna turystycznie? Jak przedsiębiorcy i mieszkańcy mogą wspomóc rozwój miasta? O tym mowa będzie podczas Bydgoskiego Forum dla Turystyki. Odbędzie się ono 1 i 2 września w hotelu Park w Bydgoszczy, a przyjść może każdy. Wstęp jest bezpłatny.
Piotr Wekwert, Bydgoska lokalna organizacja turystyczna. Wszystko zaczęło się od tego, że Bylot, czyli organizator, reprezentuje środowisko, które widzi w turystyce szansę dla rozwoju Bydgoszczy i całego regionu, całego województwa. I aby wykorzystać ten potencjał, postanowiliśmy zorganizować forum dla turystyki.
Karol Słowiński, Bydgoska lokalna organizacja turystyczna oraz klaster turystyczny obszaru BIT. Obserwujemy od 2-3 lat rosnące zainteresowanie Bydgoszczą, przyjazdem do Bydgoszczy w celach turystycznych. To już nie jest tylko sam biznes, ale są to często weekendowe przyjazdy. I ten trend jest zauważalny i branża turystyczna musi być przygotowana. Musimy podjąć bardzo mocne działania, które pozwolą, że sprostamy oczekiwaniu turystom na poziomie, który ich zadowoli.
Forum ma na celu stworzenie takiej platformy, która integruje branżę turystyczną lokalną, rozumianą jako wspólne działanie przedstawicieli samorządów, naukowców, przedsiębiorców i razem poprzez dyskusję chcemy wyznaczyć wspólną drogę dla rozwoju turystyki w naszym mieście.
Mamy potwierdzenie około 50 gości z Bydgoszczy, ale co najciekawsze też z regionu całego, przedsiębiorców i stowarzyszenia. Także cieszy nas, że tak dużo osób zainteresowało się naszą inicjatywą i spodziewamy się gorących dyskusji, ciekawych rozwiązań, które by porządkowały rozwój gospodarki turystycznej w naszym mieście przede wszystkim, ale również w województwie.
Forum będzie opierało się na warsztatach, wykładach. Te warsztaty i wykłady będą prowadzili nauczyciele, akademicy oraz inni eksperci branży turystycznej.
I moim zdaniem niezwykle interesujący temat, mianowicie jak niemieckie przewodniki postrzegają Bydgoszcz i Polskę. Czyli z punktu widzenia niemieckiego turysty, ja myślę, że to będzie bardzo pożyteczna dla nas lekcja czy doświadczenie, które nam pokaże, czy my dobrze robimy, czy my dobrze promujemy na przykład nasze miasto na rynku niemieckim. Ale mamy też fantastyczny wykład przedstawicieli firmy Locativo z Krakowa, która związała się z Bydgoszczą bardzo mocno i pracowała nad utworzeniem szlaku TH2O, przemysłu, rzemiosła i wody.
Tutaj będziemy mówili o tym szlaku w kontekście budowania tożsamości Bydgoszczy. Wiadomo, że jest to szlak, na którym znajdują się dawne fabryki, przedsiębiorstwa, które jakby wiążą się ściśle z historią Bydgoszczy.
To forum powinno być takim krokiem poważnym w kierunku podjęcia rozmów z prezydentem miasta Bydgoszczy na temat paktu dla turystyki. Chcielibyśmy pójść drogą Obywatelskiej Rady Kultury i doprowadzić do tego, by powstał dokument, który będzie regulował wsparcie finansowe branży, wsparcie dla kilku ważnych inicjatyw, które wzmocniłyby Bydgoszcz jako miejsce wystawiennicze, ale również myślimy o tym bardzo poważnie, żeby przygotować taki welcome pack, my to nazwaliśmy, czyli taki zestaw usług, które by towarzyszyły każdemu wielkiemu wydarzeniu w Bydgoszczy. Załóżmy, że lekkoatleci przyjeżdżają na Mistrzostwa Europy i otrzymują niejako bezpłatnie pakiet usług. Informacja turystyczna, mapka o kartę rabatową na przykład w restauracjach bydgoskich. Ci, którzy nie znali Bydgoszczy i przyjechali do nas po raz pierwszy lub po wielu, wielu latach, są niezwykle zadowoleni, zaszokowani tym, jak Bydgoszcz wygląda i robi to niezwykłe wrażenie. Ale to jest wrażenie pierwsze, to jest tak, jak poznaje się jakąś osobę po raz pierwszy. Z drugim razem to spotkanie nie musi być aż takie urokliwe. Stąd też my musimy być coraz bardziej przygotowani na to, żeby zaskakiwać turystów po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty, jak przyjadą tutaj.
Kamila Zroślak przygotowała ten materiał. Organizatorem forum jest Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna, a wydarzenie współfinansuje Urząd Miasta Bydgoszczy.
Wakacyjne popołudnie z nami.
Aż 500 podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski zaprezentuje swoje talenty podczas rozpoczynającego się w piątek w Bydgoszczy ogólnopolskiego festiwalu Radosnych Serc. To już 10. jubileuszowa edycja tego spotkania. Od 2 lat galowy koncert festiwalu połączony jest z miejską imprezą pod nazwą Pożegnanie Lata z Fundacją Nowe Pokolenie. A co będzie się działo w czasie trwającego 2 dni festiwalu, opowiada Joanna Dobska, wiceprezes Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II.
Ogólnopolski Festiwal Radosnych Serc obchodzi w tym roku swoją 10. edycję, swój jubileusz. No i śmiało można powiedzieć, że jest to naprawdę wielka impreza i jedyna tego typu impreza w Polsce.
To przypomnijmy ideę tego festiwalu.
Festiwal jest skierowany do dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, dzieci i młodzieży, do dzieci z domów dziecka, placówek wielofunkcyjnych, świetlic środowiskowych. Generalnie do dzieci, które są zdolne, które mają chęci, ale nie zawsze mają ku temu możliwości. Tak sobie właśnie pomyśleliśmy od 3 ostatnich lat, że dobrze by było, żeby ten festiwal łączył przyjemne z pożytecznym ze względu na to, że te dzieci przyjeżdżają do nas z całej Polski, przyjeżdża 500 osób. Są to 2 dni i chodzi o to, żeby rzeczywiście tutaj te 2 dni wypełnić w sposób interesujący, w sposób twórczy, a przede wszystkim dać taki pozytywny zastrzyk energii po powrocie do domów, swoich domów dziecka. W związku z tym festiwal zawiera część konkursową, czyli eliminację w Pałacu Młodzieży, które rozpoczną się w piątek. Zawiera część bardzo rozległą warsztatową, połączoną ze zwiedzaniem i z promocją miasta Bydgoszczy. Oni nie siedzą absolutnie, tylko mają warsztaty fotograficzne, różne działania twórcze, ale z takich ciekawych rzeczy mają również happening, którego będziecie Państwo świadkiem. Mianowicie ten happening rozpocznie się o godzinie 10 przed Pałacem Młodzieży i tam stanie 20-metrowa konstrukcja, gdzie młodzi artyści będą malowali i wszystko kończy się koncertem laureatów.
Bydgoski Myślęcin.
Zgadza się, 29 sierpnia.
Ta gala waszego konkursu połączona jest z zakończeniem lata, którego organizatorem jest miasto.
Tak, jak najbardziej. Od 2 lat nosi nazwę Pożegnanie Lata z Fundacją Nowe Pokolenie i będzie się działo, ponieważ przez to, że jesteśmy partnerem Leśnego Parku, troszeczkę zmieniliśmy fabułę całego koncertu Pożegnania Lata. Mianowicie prezentują się talenty dziecięce, ale również i młodzież z dziedziny tańca i muzyki. I to już są nie tylko laureaci przed występem gwiazdy koncertu, o której za chwilę, ale my chcemy docenić w ogóle wkład pracy dzieci z naszych bydgoskich placówek. Dlatego na naszej scenie dzieci i młodzież z bydgoskich placówek kulturalnych, ze szkół tańca, dzieci, które są zdolne, utalentowane, mają różnorodne osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i też chcemy je zaprezentować, ponieważ generalnie naszym działaniem jest promocja młodych talentów, promocja twórczości. Więc oni, ale też uczestnicy naszego innego kluczowego projektu, który rozwija talenty ogólnopolskich warsztatów artystycznych, które skończyły się w lipcu, w połowie lipca i oni również będą się prezentowali na Polanie bezpośrednio przed występem Gwiazdy Głównej, którą w tym roku będzie zespół Demono.
A proszę powiedzieć, o której ten koncert się w ogóle rozpocznie?
Koncert rozpocznie się od 14:00, będzie trwał mniej więcej do godziny 20:00 po 20:00 i podczas tego koncertu, drodzy słuchacze, zobaczycie prawie 300 młodych talentów.
Przygotowała Elżbieta Rupniewska. 19 minut po godzinie 16:00, popołudnie z nami Polskie Radio PIK. Jeszcze przez kilka najbliższych minut czynny jest nasz telefon, właściwie nawet 2, 52, 345, 5090 i 52, 345, 5060. Dzisiaj o strażnikach miejskich, którzy w Bydgoszczy obchodzili swoje święto, ale również o pomyśle Polski Razem Zjednoczonej Prawicy przywrócenia 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letnich liceów, czyli likwidacji gimnazjów. Czekam na Państwa telefony. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Jesteśmy już na antenie.
Tak.
Jurek z Torunia. Ja nie chciałbym na temat straży, bo zdania są różne i sytuacje są też różne.
Pewnie.
A za mało czasu, żeby w tej chwili podać konkretne przykłady, a mam ich w zanadrzu dosyć sporo. I z mojej winy, i nie z mojej winy. ale nieważne. Na ten moment nieważne. Ja chciałbym Państwa zainteresować sprawą, która w zasadzie dopiero wypływa, to znaczy tak zwanych kombatantów związanych z represjami komunistycznymi, powiedzmy. No ja między innymi mam szansę załapać się na to, bo jestem stosunkowo mało uposażony i do tego mam niestety, i mam uprawnienia z tytułu przez Instytut Pamięci Narodowej. Natomiast problem jest tego rodzaju, że ja jako niepełnosprawny dostaję zasiłek stały. To jest taka pseudorenta, bardzo wysoka, 456 zł.
Bardzo
wysoka. Miałbym szansę na to, bo ta pomoc za to kombatanctwo ma być w wysokości 400 zł miesięcznie, ale już pytałem się w opiece, bo opieka wypłaca ten zasiłek, że niestety będą musieli przeliczać dochód. No i generalnie to z tych 400 zł, które miałbym ewentualnie dostać, to dostanę niewiele, bo jak się sumuje, no to wyjdzie parę złotych. Czy moglibyście Państwo się zainteresować tą sprawą? Bo mówię, to w tej chwili dopiero się dzieje i to, nie wiem, już zostało ogłoszone najprawdopodobniej jako ustawa.
Dobrze, w takim razie spróbujemy się dowiedzieć, dobrze?
Bardzo proszę i dziękuję.
Pozdrawiam, do usłyszenia.
Do widzenia.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie redaktor. Józef z Osiedla Leśnego.
Tak.
Pani redaktor, w związku ze świętem Straży Miejskiej chciałem im złożyć wytrwałości i życzenie dla mnie, żeby częściej zaglądali na Osiedle Leśne na 11 listopada.
Czyli są oczekiwani.
Tak, bym chciał, żeby by się pokazali. No trochę, bo od 2 tygodni ich nie widzę w ogóle. No,
pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, pani redaktor.
52 345 50 90, drugi numer końcówka 60 i to chyba będzie ostatni telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry pani. Proszę panią, dotyczy to Straży Miejskiej,
tak?
Zdaje się, tak?
Audycja.
Moje imię Jacek, ja dzwonię z Bydgoszczy. Proszę pani, to jest zagadnienie jakieś takie naprawdę poważne i kompleksowe. Ja nie potrafię się do tego w sposób jednoznaczny ustosunkować, ale o ile wiem, naszej policji brakuje wyposażenia, brakuje środków. Czy nie należałoby tutaj jakoś przeliczyć i zobaczyć, jakie są wydatki na Straż Miejską i czy jest sensownym, powiedzmy, zwiększanie tych wydatków, może nawet ograniczyć te wydatki, a przekierować środki do policji, która jest przecież niezbędna w naszym życiu. Także oto taka moja generalna tutaj uwaga.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Już za moment połączymy się z Adrianą Andrzejewską.
Dziś w Polskim Radiu PIK.
Znaczy się, że już chyba teraz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak sprawdzimy twoją czujność, ale jesteś. Adriana
Andrzejewska
w Toruniu. I co dzisiaj przygotowaliście?
A dziś o sytuacji pielęgniarek. Akurat sama przygotowywałam, tym razem bez Michała Zaręby.
Jak to możliwe?
Pielęgniarki, tak się złożyło. A dziś akurat o pielęgniarkach, bo dzisiaj spotykały się z marszałkiem województwa, żeby mówić o swojej trudnej sytuacji. No ale sytuacja dotyczy ogólnopolskich problemów i żądań do rządu. Chodzi o to, żeby podwyższyć zarobki pielęgniarkom, żeby ta płaca była na tyle atrakcyjna, żeby młodzi ludzie chcieli ten zawód wykonywać, żeby pielęgniarki nie wyjeżdżały za granicę w poszukiwaniu godnej płacy za swoją pracę, a statystyki rzeczywiście są alarmujące, bo na 1000 mieszkańców przypada średnio 5,2 pielęgniarki w Polsce. Średnia europejska wynosi 11,5, a w naszym regionie jest jeszcze gorzej niż średnio w Polsce i wynosi ten przelicznik 4,5, więc postanowiłam się tym tematem zająć.
Pielęgniarki po prostu wyjeżdżają za granicę, żeby rzeczywiście godnie zarabiać.
Właśnie tak jest. No i będę chciała z Państwem porozmawiać, czy może też Państwo odczuwają to na własnej skórze, że tych pielęgniarek no jest po prostu za mało.
No i będziemy czekać potem na Państwa telefony. 52 345 50 90 i toruński telefon.
56 655 0701.
Adriana Andrzejewska dzisiaj oczekuje na Państwa telefony. Oczywiście po materiale w Bliżej Życia, który już za 6 minut. A my spotykamy się jutro po godzinie 15. Będę Państwa oczekiwać. Do usłyszenia.